Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież potępił plagę współczesnego niewolnictwa, teologów zachęcił do pracy na kolanach, przestrzegł też przed dyktaturą panującej opinii. Włoskie sądy wprowadzają chaos instytucjonalny, zamiast parlamentu decydują o związkach gejowskich i zapłodnieniu in vitro. 10 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. W papieskiej działalności było dziś szereg ważnych spotkań, padło też wiele mocnych słów. Handel ludźmi to plaga, to otwarta rana na ciele współczesnej ludzkości, rana na ciele Chrystusa, to zbrodnia przeciwko ludzkości, powiedział Franciszek uczestnikom Watykańskiej Konferencji o Handlu Niewolnikami. Wzięli w niej udział szefowie policji z 20 krajów, a także 4 były niewolnice. Papież zaapelował o pogłębienie współpracy między policją i organizacjami pozarządowymi, w tym kościelnymi, w zwalczaniu tej przestępczej działalności. Franciszek spotkał się również z profesorami i studentami konsorcjum Uniwersytetu Gregoriańskiego. Przy tej okazji podjął refleksję nad zadaniami katolickich filozofów i teologów. Podkreślił, że ich myślenie musi być otwarte i dokonywać się na kolanach. Na porannej mszy Franciszek w ostrych słowach skrytykował uniformizm myślenia, czyniąc tym samym aluzję do poprawności politycznej.
Dziś należy myśleć w taki i taki sposób, a jeśli tak nie czynisz, nie jesteś nowoczesny, nie jesteś otwarty, albo jeszcze gorzej. Ileż razy, gdy rządzący zabiegają o pomoc finansową na jakiś cel, słyszą w odpowiedzi, jeśli chcesz pomocy, musisz myśleć w taki i taki sposób i ustanowić takie i takie prawo. Także dzisiaj mamy do czynienia z dyktaturą jednomyślenia, a ta dyktatura to to samo, co u tamtych ludzi z Ewangelii. Porywają za kamienie, by ukamienować wolność narodów i ludów, wolność sumień, relacje ludzi z Bogiem. I tak dzisiaj Jezus jest krzyżowany kolejny raz.
Narasta chaos instytucjonalny we Włoszech. Przykładem tego dwa orzeczenia sądów różnych instancji, które wchodzą w kompetencje parlamentu. Ich zbieżność w czasie jest przypadkowa, pokazuje jednak, jak silnie zideologizowany jest wymiar sprawiedliwości w tym kraju. Pierwszą kontrowersyjną decyzję podjął sąd w Grosseto, nakazując wpisać do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego związek dwóch gejów zawarty w Nowym Jorku. Sędzia podjął taką decyzję, bo jak oświadczył, we włoskim prawie nie ma zakazu takich związków. Zdaniem profesora Alberta Gambino, wykładowcy prawa cywilnego na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, sędzia wykroczył poza swe kompetencje.
Decyzja ta jest bezpodstawna, ponieważ w kodeksie prawa cywilnego małżeństwo to związek męża i żony, co wyraźnie wskazuje na rozróżnienie płci. Ponadto półtora roku temu Sąd Najwyższy orzekł, że małżeństwa gejowskie zawarte w innych porządkach prawnych nie mają skutków prawnych we Włoszech.
Drugie kontrowersyjne orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny, uznając za niezgodny z konstytucją zakaz zapłodnienia in vitro z udziałem komórek rozrodczych dawców zewnętrznych. Jak mówi Gianfranco Amato, przewodniczący Stowarzyszenia Prawnicy za Życiem, sąd uznał tym samym wyższość rzekomych praw dorosłych nad naturalnym prawem dzieci. Jest to orzeczenie skandaliczne. Prawo, które zostało uznane za niezgodne z konstytucją, chroniło w rzeczywistości dzieci i ich praw do wiedzy o własnym pochodzeniu, tożsamości. Prawo to powstrzymywało też dochodowy handel gametami, który kryje się za fałszywą nazwą dawstwo, a w konsekwencji chroniło też kobiety przed wykorzystaniem. Trzeba też postawić sobie pytanie, kto w tym kraju ustanawia prawa, parlament czy Trybunał Konstytucyjny. Kontrowersyjne orzeczenia sądu wywołały zrozumiałe oburzenie środowisk katolickich. Włoscy protestanci natomiast wyrazili zadowolenie z przywrócenia, jak to określili, gwarantowanych przez konstytucję praw na polu rozrodczości. Nie po raz pierwszy opowiedzieli się oni w kwestiach etycznych przeciw życiu i Ewangelii. Od kilku już lat zachęcają na przykład do błogosławienia związków gejowskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Choć wykładał szybko i ściśle naukowym językiem, na egzaminie potrafił okazać serce studentowi. Takim pamięta Karola Wojtyłę jako wykładowcę opolski arcybiskup senior Alfons Nosol. O wspomnieniach związanych z Janem Pawłem II rozmawia z nim Hanna Honisz. Audycja została przygotowana przez Radio Plus Opole. Zapraszam na nasz magazyn.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan 23 i Jan Paweł II i już niebawem święci.
Żaden z papieży nie był mi, że tak powiem, życiowo tak bliski i po ludzku rzecz ujmując nie był tak bardzo mój, jak właśnie Jan Paweł II, bo znam go od pierwszego semestru moich studiów specjalistycznych na KULU. On wykładał na Wydziale Filozoficznym etykę filozoficzną. Ja studiowałem teologię dogmatyczną, ekumenizm i musieliśmy też mieć jeden wykład albo z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym, względnie z etyki filozoficznej na Wydziale właśnie Filozoficznym. I tam wykładał ksiądz profesor Karol Wojtyła. Interesującą kwestię w wykładach obrał za temat próba uzasadnienia katolickiej etyki seksualnej w oparciu o system fenomenologiczny Maxa Scheilera. On był właściwie fenomenologiem. To mnie też interesowało. To był wykład fakultatywny. Można sobie było wybrać pośród innych wykładów. Do Bożego Narodzenia trzeba się było zdecydować, czy rzeczywiście ten wykład będzie też przedmiotem potem egzaminu końcowego po drugim semestrze. I choć tylu się zgłosiło, ponad 200, jak się okazało, wykładu na wykład coraz to mniej słuchaczy, bo wykładał bardzo trudno, szybko. Nie było żadnego skryptu, nie było książki, gdzie można by sobie doczytać. I dlatego też z wykładu na wykład z tych ponad 200 musieliśmy mieć na KULU największą salę wykładową, ale malało. Przed Bożym Narodzeniem, gdzie trzeba było już do indeksu wpisać wykład, się okazało, że już była taka mała trzutka i wtedy, kiedy profesor Wojtyła wszedł, widzi, że już nas niewielu jest, mówi, no jak tak dalej pójdzie, to chyba wyginiemy śmiercią naturalną. Ale mówi, no my w każdym razie musimy kontynuować, a proszę sobie wyobrazić, koniec drugiego semestru, do egzaminu została czwórka. Ja jako jedyny ksiądz, dwie studentki i jeden też student z filozofii, no więc przyszedł 29 maja, mieliśmy egzamin. Przyszedł do tej naszej małej sali wykładowej, bo choć na początku mieliśmy największą, potem najmniejszą, strasznie gorąco było. I mówi, nie, tu nie wytrzymamy, mówi, chodźcie, idziemy do parku. Bo vis-a-vis od KULU jest park i tam na ławkę usiadł, a my tak dwójkami po obu stronach. I teraz właśnie bardzo swoiście zaczął pytać. Mnie zadał pytanie, proszę mi powiedzieć, co się księdzu nie podobało w moich wykładach. Ja mu nie podobało? Mówi, no gdyby mi się coś a priori się nie podobało, to bym tego wykładu nie wybrał. To był wykład fakultatywny, mógłbym go sobie wybrać. A mnie, ale mówi, mnie teraz chodzi o to w moim sposobie ujęcia tej problematyki. Co się nie podobało? Co było podstawą do takiej czy innej ewentualnie możliwej krytyki? No ja tak sobie w duchu pomyślałem, jak profesor pyta, co się nie podobało w jego wykładzie, to jest niebezpieczne, bo tu trzeba krytycznie o wykładach, które właśnie świeżo utknęły jeszcze w pamięci się wypowiedzieć i to jest niebezpieczne. Mówi, nie, bo ja chcę to opublikować. I tak, żeby to było zrozumiałe. On rzeczywiście ten wykład, bardzo trudny, później w formie takiej dostępniejszej, ta książka się ukazała pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. Więc ja musiałem zrobić dla tych trzech studentów świeckich taki mały skrypcik z tych wykładów, bo on szybko mówił, a ja niestety też wszystkiego zapisać nie zdążyłem. Mieliśmy 2 tygodnie teraz do egzaminu. No więc ci studenci świeccy mnie prosili, niech ksiądz idzie, ksiądz może być wobec księdza profesora Wojtyły odważniejszy, żeby nam pożyczył te swoje notatki, bo my się przecież musimy teraz do egzaminu z czegoś przygotować. No więc ja poszedłem, mówię, proszę bardzo. Poszedł do szafy i potężny stos ręcznie pisanych kartek mi dał. Ja już wychodzę i co się okazuje? On mnie woła z pomocą, oj, jeszcze muszę zwrócić uwagę, żeby mi tego nie wymieszać, bo się nie połapiemy, bo ja mam specyficzny sposób numeracji stron. Ja rzeczywiście patrzę, zamiast strona 1 to było napisane T, strona 2 Deum, trzecia Laudamus, całe Te Deum. Skończyło się Te Deum Magnificat, po Magnificat Benedictus, a potem poszczególne psalmy, ale po łacinie. I ja wtedy, przygotowując ten skrypt dla tych naszych świeckich studentów, sobie wypisywałem, zaznaczałem sobie tak na kartce, oczywiście też tą stronę danym słowem psalmu czy hymnu i o tych aspektach najpierw formalnych jego wykładu, a potem o aspektach tych merytorycznych, treściowych. Przy tych formalnych to w trzech miejscach zauważyłem, że on argumentuje oczywiście filozoficznie, bo to był wykład etyki filozoficznej, ale kiedy skończyła się argumentacja czysto filozoficzna, to przeskoczył później do argumentacji teologiczny. I na trzech miejscach ja sobie to zapisałem i powiedziałem, że no to jest właściwie niedozwolone metodologicznie, bo przeskok z jednej metody w drugą. W metodzie teologicznej to już można wszystko udowodnić, ale filozoficznej, gdzie trzeba bardzo ściśle, logicznie, to nie bardzo. A gdzie to? Na której stronie? Ja mu też podałem stronę, to słowo, bo on sobie zanotował. A później też w aspekcie tym merytorycznym rzeczowe ujęcia. Ja mu powiedziałam, księże profesorze, ta definicja miłości mi się nie podoba. Mówię, ona jest tak zintelektualizowana i ona ludzi młodych nie przekona. A mówi dlaczego? Ja mu tak też to zarysowałem. On sobie notował. Jeszcze później inne takie aspekty, te rzeczowe, też trzy sobie zanotowałem. Jak się ta książka ukazała, Miłość i odpowiedzialność, ja sprawdzałem wszędzie, gdzie mu zwróciłem uwagę, że to nie jest zbyt ścisły. Wszystko poprawił. I rzeczywiście on skorzystał z tego. 2 godziny trwał ten egzamin, właściwie 4 studenckiej. I potem rozeszliśmy się, indeks wpisał, dał nam indeks, życzył nam radosnych, błogich wakacji i go nie było. Myśmy się wszyscy rzucili na indeks i się okazuje, że wszyscy dostali 5.
Jak ksiądz arcybiskup jako ordynariusz diecezji opolskiej wspomina pielgrzymki do Polski, zwłaszcza tę na Górę Świętej Anny?
Tutaj nie było wtedy tak łatwo, żeby był na Górze Świętej Anny, bo był w Wrocławiu i miał być w Katowicach, a nad nami, nad diecezją opolską miał tylko przelecieć. A ja bym wtedy, jako członek Rady Głównej, bym w Rzymie, bo bym też członkiem Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan. No i w międzyczasie program ustalono, ja przyjeżdżam z powrotem, program gotowi, no i ja się dowiaduję, że na Śląsku Opolskim go nie będzie. Tylko z Wrocławia wprost poleci do Katowic. No ja wtedy powiedziałam, no jak tak mogliście zrobić? No co powiedzą nasi ludzie? Że nad nami gdzie indziej przyleci, a nad nami tylko przeleci. No i to może będą usiłowali niektórzy i politycznie chcieć tłumaczyć. Dlatego nie róbmy tego. Arcybiskup Dąbrowski, ówczesny sekretarz konferencji episkopalnej, mówi, teraz już wszystko załatwione. Generał Jaruzelski jako prezydent już zatwierdził tę transakcję, już teraz nie da rady. Ja mówię, dlaczego? No ale przecież jeszcze mamy troszkę czasu. To mówili, jeżeli koniecznie ksiądz chce, to proszę pojechać do Ojca Świętego. Ja mówię, dobrze. Poszedłem do księdza prymasa Glempa, mówi, naprawdę chcesz jechać? Mówi, tak tylko. I mi wtedy ksiądz Glemp nawet musiał pożyczyć dewizy na bilet, bo tak nie dało rady, prawda? I na zaraz następny dzień pojechałem. Na szczęście jeszcze nie oddałem paszportu, bo zawsze do tygodnia trzeba było paszport, prawda, oddać. I pojechałem. I powiedziałem Ojcu Świętemu, że to będzie straszne. Nawet taki jeden rolnik pod mojej miejscowości rodzinnej powiedział, że jeżeli Ojciec Święty nad nami jeno przelecą, a do nas nie przylecą, to wiecie, to oni są bardziej polok niż Ojciec Święty. Ja to Ojcu Świętemu tak powiedziałem. To go zasmuciło. I księdzu właściwie kapelanowi Dziewiszowi polecił, żeby jednak jeszcze wstawić tam też Opole. Żeby jednak był też w diecezji opolskiej, ja powiedziałem Góra Świętej Anny. Myśmy chcieli też, żeby Ojciec Święty ukoronował koronami papieskimi obraz Matki Boskiej Opolskiej. Tej, która z pochodzenia i z domu jest piekarska. I tak właściwie to chwyciło. Wtedy to przeżycie przecież ponad 1 000 000 ludzi było. dwa sektory musieliśmy dodatkowe jeszcze przygotować, żeby się wszyscy mogli zmieścić. No i przecież te odwiedziny na Górze Świętej Anny, jak bo wtedy ten biskup, którego diecezji ojciec święty był, to potem ty helikopterem leciał do następnej miejscowości. On leciał z nim i w helikopterze, tak vis-a-vis ojca świętego, mi wtedy powiedział, gdybym nie był w diecezji opolskiej, to mojej drugiej podróży apostolskiej do ojczyzny by coś brakowało. Jego pobyt na Górze Świętej Anny, to on widział tylu tych zebranych ludzi i gdy mu przerywano, bo sam powiedział, że tego nigdy nie było, żeby podczas nieszporów śpiewano 100 lat, prawda? Przecież ponad 2000 ministrantów było, 1500 było tych trębaczy, więc to dla niego było też coś tak swoistego i po prostu taka żywiołowość, radosna żywiołowość tegoż naszego ludu Bożego. Ten pobyt jego u nas był czymś bardzo rzeczywiście wielkim wydarzeniem, który w pewnym sensie należy do największych wydarzeń eklezjalnych, tych kościelnych na naszej górze pojednania, na naszej górze pokoju, na tej górze, której my wszyscy mieszkańcy tej ziemi się identyfikujemy poprzez Kościół.
W tym obfitym dorobku teologiczno-filozoficznym, który zostawi nam papież Jan Paweł II, czy można wskazać jakieś takie główne akcenty, sprawy, które były szczególnie ważne dla papieża Jana Pawła II i bardzo często o nich przypominał?
Według mnie takim najważniejszym elementem jest szczegół nauki Soboru Watykańskiego II, który został później rozpracowany przez Pawła VI, ale Jan Paweł II nawiązywał potem do tego, to była cywilizacja miłości. Cywilizacja miłości w tej swojej pierwszej już encyklice o odkupicielu człowieka, Redemptor Hominis, prymat osoby przed rzeczą, prymat być przed mieć, prymat miłosierdzia przed sprawiedliwością. Właściwie ta cywilizacja miłości, której przeciwstawia się cywilizacja śmierci. I po tej linii później szedł też Benedykt XVI, bo on zarysował drogę odbiegającą od cywilizacji miłości, a prowadzącą do cywilizacji śmierci. Tą drogą jest dyktatura relatywizmu. I właściwie to przeciwstawienie cywilizacji śmierci w świecie współczesnym dzięki wypracowaniu przez niego tej soborowej idei, rozpracowaniu jej cywilizacji miłości. To zaciążyło na całej nauce papieskiej. We wszystkich innych po tych dziedzinach cywilizacja miłości dochodziła do głosu i po dzień dzisiejszy ona ma swoje znaczenie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Alfons Nosol.
Dziękuję uprzejmie za cierpliwość, a was, drogich słuchaczy, proszę, usiłujcie przypomnieć sobie takie osobiste spotkania, choćby modlitewne, właśnie z naszym Janem Pawłem II, naszym papieżem, który naprawdę może być określony nie tylko jednym z, ale największym międzynarodowym Polakiem. Nikt nie rozsławił naszej ojczyzny w świecie tak bardzo jak ten papież. I dlatego też teraz z tej świętości, którą on uosabia, my wszyscy z niej możemy czerpać i uczyć się, jaka droga do świętości na co dzień prowadzi. Szczęść wam Boże, gorące, serdeczne pozdrowienia i radosna współradość z faktu, że mamy świętego, któregośmy dotykali i który nas też dotykał.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Wysłuchaliśmy audycji przygotowanej przez Radio Plus Opole. To już wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.